Dzisiaj chcę mówić o tym, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego i nie tylko czytanie tego Słowa Bożego, ale właściwe jego studiowanie. Kiedy się nawróciłem, to przeczytałem takie zdanie, które wywarło ogromny wpływ na moje życie przez całe życie, ponad 30 lat temu. Tak dziś głęboko we mnie zapadło i pracowało i nadal pracuje. A to zdanie brzmiało tak. Jeśli na Twojej Biblii pojawia się kurz, to jest to pierwsza oznaka tego, że w Twoim duchowym życiu zaczyna dziać się źle. Dlatego też Pismo Święte, Słowo Boże jest tak ważne w naszym życiu. I znajdujemy wiele miejsc w Piśmie, które mówią, na przykład psalm pierwszy, że błogosławiony jest człowiek, szczęśliwy jest człowiek, który dniem i nocą rozważa, rozmyśla nad zakonem Pana. Taki człowiek jest jak drzewo zasadzone nad płynącymi wodami, którego liść nigdy nie więdnie, zawsze wydaje owoc w właściwym czasie i cokolwiek uczyni, wszystko mu się powiedzie. Czyli w centrum tego jest Słowo Boże. Kiedy Bóg mówił do Jozłego, czytamy o tym w pierwszym rozdziale Księgi Jozłego, podobnie, żeby mówił o tym zakonie, rozważał go dniem i nocą, bo wtedy mu się uczyni, cokolwiek uczyni, to się powiedzie. Więc cały psalm 119, najdłuższy psalm w Biblii, jest mową o cudowności prawa Bożego. To pokazuje nam tą wagę, jaką ma Słowo Boże w naszym życiu. Pierwszą podstawową zasadą protestantów ogólnie jest tak zwana hola scriptura, czyli tylko Pismo. Że Pismo jest dla nas podstawą do naszej wiary i wszystkiego, w co wierzymy. Jeśli jest to w Piśmie, dajemy temu wiarę. Jeśli nie, nie za bardzo. Wiele problemów z tymi wyznaniami chrześcijańskimi, że co ludzie podnoszą. Tak, jedna Biblia, a tyle wyznań, tyle różnych kościołów, tyle różnych interpretacji, więc jak to jest? To się bierze często stąd właśnie, że ludzie wykraczają poza Pismo i dodają do niego różne rzeczy. Ale nawet ci zarzucają protestantom, protestanci, a ile was odłamów jest? Wy sami mówicie, że tylko Pismo, a tak wiele różnych wierzeń, nauczań, interpretacji również w waszym gronie jest. Dlatego to pokazuje nam, jak ważne jest nie tylko czytać Słowo Boże, ale właściwie je odczytywać. Właściwie odczytywać. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie do siódmego pisze tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Tak? Więc Paweł zwraca uwagę, że niektórzy głoszą niewłaściwe rzeczy, rozmijając się z tym, co jest sednem Pisma. Tak? Moglibyśmy odnieść tutaj się do tego, że Paweł odnosi się do słów Jezusa, który zarzuca uczonym w Piśmie, Żydom, faryzeuszom i tak dalej, że przecedzają komara, że dbają o to, żeby z kminku i mięty dawać dziesięcinę, a pomijają to, co w prawie jest najważniejsze, czyli miłość, miłosierdzie Boże. Tak? Więc dalej też Paweł radzi Tymoteuszowi w drugim liście do Tymoteusza, 14-18 wersetu, o tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga. Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa. Nic tym pożytecznego. Nieś tylko zgubę słuchaczom. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy, a pospolitej pustej mowy unikaj, ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie się szerzyć jak gangrena, do nich należą Hymeneusz i Filetos, rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Tak więc skazanie Pawła, by nie spierać się o słowa, podobnie jak w pierwszym liście do niego napisał, tak? Ale też mówi do Tymoteusza, bądź człowiekiem, który prawidłowo wyjaśnia słowo prawdy. Prawidłowo, tak? Czyli są pewne prawidła odnośnie wyjaśniania Słowa Bożego, tak? Kiedy nie przestrzegamy tych prawideł, to rodzą się właśnie tego typu rzeczy. Niepotrzebne dyskusje, walki o słowa i tak dalej, tak? Jest taki w Polsce znany pastor Arek Krzywodajcz i on ostatnio napisał na swoim Facebooku mniej więcej takie słowa, że z powodu walk o różne doktryny, teologie, nauczania doprowadziliśmy do wielu zranień i niepowetowanych strat w relacjach. Tak. Czyli znowu to, że pominęliśmy to, co jest najważniejsze, kłócąc się o poszczególne słowa. Tak. Można powiedzieć, że trochę tak będę teraz ironizować, sarkastycznie to powiem, ale że możemy tak bardzo studiować Słowo Boże, że możemy rozważać znaczenie frędzelków w świątyni Pana. W namiocie spotkania w Starym Testamencie w świątyni Salomonowej, tak? Co oznaczały te frędzelki? A co znaczy w grece czy hebrajskim to słowo i rozbierać je do najmniejszych szczegółów? Ja nie mówię, że to jest nieważne, że to jest złe, tak? Ale można tak bardzo się na tym skupić, na tym drobiazgu, że zatraci się obraz tego, co jest najważniejsze, co jest w całości. Drugą stronę, bo to jest jedna skrajność, którą możemy spotkać w naszych kręgach, ale drugą skrajnością jest to, że my jesteśmy tacy duchowi, że Duch Święty mi powiedział, Duch Święty Pan mi powiedział, tak? Ale zasadą w interpretacji właściwej Słowa Bożego jest to, że jeśli Duch Święty ci powiedział, to my mamy zawsze odniesienie, tak jak wspomniałem, tylko Pismo. Duch Święty nigdy nie powie czegokolwiek, co stałoby w sprzeczności z Pismem Świętym. Jezus powiedział o Duchu Świętym, że On przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. On nie będzie dodawać nowych rzeczy, nie będzie mówić czegoś, czego nie ma w Piśmie. On będzie mówić wszystko to, co znajdzie swoje potwierdzenie w Piśmie Świętym. Tak? W Księdze Objawienia czytamy takie słowa w 22 rozdziale 18 wersecie, które tyczą się Apokalipsy, ale wielu i słusznie te słowa roztacza na całe Pismo Święte. A tam Pan powiedział, że biada temu, kto cokolwiek odejmie z tego słowa, temu Bóg odejmie z działu w drzewie życia i biada temu, kto cokolwiek doda do słów proroctwa tej księgi, temu Bóg doda plag, które są zapisane w tej księdze. Tak? Bardzo poważne ostrzeżenie, tak? Ale ono niesie w sobie też to przesłanie, które nie bezzasadnie możemy rozciągnąć śmiało na całe Pismo Święte. Nic nie odejmuj z tego, co tu jest napisane i nic do tego też nie dodawaj, bo można na siebie sprowadzić w ten sposób nawet nieszczęście. Tak? Apostoł Piotr napisał w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, 20 wersecie, takie ważne zdanie. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie podległa dowolnemu wykładowi. Żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu, czy też inni tłumaczą, własnemu wykładowi. Czyli nie można wykładać Pisma sobie dowolnie, jak mi się podoba. Tak? To, co powiedział Paweł, są pewne prawidła wyjaśniania słowa prawdy. Tutaj Piotr mówi o proroctwach Pisma. Trzeba nam wiedzieć, że to również można rozciągnąć na całe Pismo. Tak? Tym bardziej, że całe Pismo jest w swej zasadzie prorocze. To nie tylko prorocy w Piśmie Świętym, tak Izajasz, tak zwani prorocy więksi i mniejsi, ale Żydzi rozumieli równie dobrze, że Dawid był prorokiem, że psalmy są prorocze, że koniec końców całe Pismo w swym charakterze jest również prorocze. I ten Piotr w tym samym liście swoim drugim, w ostatnim, trzecim rozdziale napisał też tak, od 15 wersetu. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Podobnie w danej mu mądrości pisze nasz drogi brat Paweł, zarówno do was, jak i w tych wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada. Porusza on w nich pewne trudne do zrozumienia sprawy. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je, podobnie zresztą jak inne pisma, na swoją własną zgubę. Więc tu również Piotr wskazuje na tą wagę, kontynuując tą myśl, że pismo nie podlega dowolnemu wykładowi, własnemu wykładowi, i że są pewni ludzie niedouczeni czy też nieutwierdzeni, którzy nie rozumiejąc trudnych pewnych spraw, opacznie je tłumaczą, przekręcając je na swoją własną zgubę, tak? Więc do Słowa Bożego nie możemy podchodzić w taki sposób, że czytamy je wybiórczo, że czytamy je szukając tego, co się nam podoba, czy wczytując w Pismo Święte swoje myśli, tak? To Pismo Święte ma wczytać w nas swoje myśli, a nie, że my na uzasadnienie swoich myśli, swoich przekonań szukamy potwierdzenia w Piśmie Świętym, tak? To jest bardzo ważne rozróżnienie, które za tym wszystkim idzie. Dlatego też powstały w teologii dwa takie działy, które nazywają się egzegeza i hermeneutyka, które zajmują się właśnie wyjaśnianiem Pisma Świętego. Egzegeza, to słowo greckie, oznacza objaśnianie Pisma. Jej zadaniem jest dojście do oryginalnego zamysłu, którym jest wypowiadane słowo. Tak, ona zastanawia się nad znaczeniem słów, jakie one miały znaczenie wtedy, bo dzisiaj słowa mogą mieć zupełnie inne znaczenie albo zmienić swoje znaczenie. My nie możemy nadawać słowu dzisiejszemu, które czytamy, dzisiejszego zrozumienia, jeśli nie rozumiemy oryginalnego zamysłu i że to słowo dawniej mogło mieć nieco inne znaczenie. Więc żeby zrozumieć oryginalną, pierwotną myśl i zamysł, jaki jest natchniony w Piśmie Świętym, potrzebujemy dojść do tego, tak, i wiedzieć, jak do tego dochodzić. Natomiast hermeneutyka zajmuje się interpretacją Pisma, czyli jego współczesnym zastosowaniem. Żeby zastosować współcześnie Pismo, muszę dojść do pierwotnej myśli, czyli najpierw przeprowadzić egzegezę Słowa Bożego. Często wiersz po wierszu to egzegeci robią. Oczywiście my, trudno, żebyśmy wszyscy byli jakimiś fachowcami, jeśli chodzi o egzegezę czy hermeneutykę, bo są specjaliści biblijni, którzy zajmują się konkretnie tymi dziedzinami, ale w życiu każdego z nas ważne jest zrozumienie podstawowych zasad co do czytania Słowa Bożego i właściwego jego odczytywania, tak, żebyśmy dowolnie nie wykładali sobie Pisma, ale według prawideł wyjaśniania Słowa Bożego. Więc po pierwsze, taką podstawową zasadą, jeśli chodzi o Pismo Święte, jest to, że Chrystus jest w centrum Pisma. Chrystus jest w centrum Pisma Świętego. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian o Żydach, że oni chociaż czytają zakon, to na ich sercach spoczywa zasłona i dlatego nie mogą zrozumieć tego, co tam jest napisane, bo dopiero w Chrystusie ta zasłona opada. W Chrystusie, więc kto się zwraca do Chrystusa, tym ta zasłona opada i taki, wpatrując się chwałę Pańską, za sprawą Ducha Bożego jest przemieniany z chwały chwała. Więc to, co napisał Paweł, on napisał, że dopiero w Chrystusie słowa nabierają właściwego znaczenia. W Piśmie. Zauważmy, zwróćcie na to uwagę, że kiedy Herod pytał się uczonych w Piśmie, kiedy usłyszał, że król żydowski się rodzi, i się pytał, co mówi Pismo na ten temat? Gdzie się urodzi ten król Mesjasz? To oni od razu powiedzieli. Pismo wskazuje, że się urodzi w Betlejem. Ci ludzie znali Pisma i potrafili właściwie powiedzieć, odpowiedzieć królowi. Byli faktycznie uczonymi w Piśmie, ale problem polegał na tym, że kiedy ten król się już faktycznie urodził, to co z nim zrobili? Nie rozpoznali go. Nie pasował do ich wyobrażeń. Nie pasował do ich wyobrażeń. I ukrzyżowali, tak, Pana chwały. Ukrzyżowali go. Swoi nie rozpoznali swojego. Dlatego, że w Chrystusie opada zasłona, tak? Więc bez Chrystusa nie ma Ducha Świętego. A najlepszym wyjaśniaczem Pisma Świętego jest kto? Duch Święty. Duch Święty. Ktoś powiedział takie zdanie, że Pismo Święte jest księgą jedyną w swoim rodzaju, ponieważ jest to jedyna księga na ziemi, którą możesz czytać w obecności jej autora. W obecności jej autora. Czyli Pana, tak? Boga. Że Bóg jest obecny w trakcie czytania Słowa Bożego wraz z nami. Niemniej, pomimo tego, i tak wiemy i widzimy to, że pośród wierzących ludzi jest takie mnóstwo interpretacji przeróżnych i przedziwnych, że nadal to nie znaczy, że my możemy pomijać te ważne zasady interpretacji Pisma. Więc po pierwsze, Pismo wskazuje na Chrystusa i tylko w Chrystusie możemy je odczytać. Po drugie, podstawową zasadą interpretacji Biblii jest to, że Biblię interpretujemy dosłownie. Ale oczywiście musimy wiedzieć, mieć rozpoznanie, mieć zrozumienie, że Biblia używa na przykład alegorii, Biblia używa obrazów, Biblia używa symboli, których broń Boże, żebyśmy dosłownie interpretowali, bo to prowadzi nas na manowce, tak? Więc my potrzebujemy mieć pewną wiedzę na temat języka, tak? Że są różnego rodzaju formy, wyrazy w tym języku, tak? Potrzebujemy to wiedzieć. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa powstanie, wpływ filozofii greckiej na ojców Kościoła, tak zwanych ojców Kościoła, czyli tych, którzy byli takimi wiodącymi chrześcijanami w tamtych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, sprawił na to, że oni zaczęli czytać Pismo bardzo alegorycznie. Wszystko można było odczytać alegorycznie. To jest błąd. Pismo, podstawową zasadą interpretacji Pisma jest to, że interpretujemy je dosłownie. Świadkowie Jehowy na przykład, ich takie słynne nauczanie na temat 144 tysięcy, Biblia o tym mówi w Księdze Objawienia, że Bóg naznaczył 144 tysiące z wszystkich pokoleń Izraela. Jaka jest interpretacja Świadków Jehowy? Liczbę 144 tysiące interpretują dosłownie, a to, że to jest, tyczy się liczby Żydów, interpretują symbolicznie, że to jest organizacja Świadków Jehowy wybranych, jakichś tam ludzi, tak? Czy powiedzmy w cudzysłowie Kościoła. Jaki jest błąd? Nie można w jednym zdaniu stosować dwóch różnych metod interpretacji. Na jakiej podstawie? Rozumiesz to dosłownie, a to symbolicznie. Tak nie można mieszać, tak? Tak powstają właśnie fałszywe teologie, fałszywe nauczania, że się dowolnie wykłada Pismo, jak nam pasuje. Więc nie wolno, tak? Dosłownie, symbolicznie mieszać ze sobą w jednym zdaniu. Oczywiście trzeba wiedzieć, gdzie jest symbolicznie, ale to jest uzasadnione, tak? Na przykład, kiedy Jezus mówił w przypowieściach, to wiemy, że to są obrazy, które przedstawiają pewne prawidła życia, ale nie chodzi o dosłowne pewne interpretacje, tak? Tylko o zrozumienie w obrazach pewnych treści. Więc zobaczcie, też taka ważna zasada, tak? Jeśli chrześcijanie pod wpływem filozofii greckiej zaczęli interpretować wszystko symbolicznie, ale zwróćmy uwagę, że dla nas wskazówką na przykład jest to, że wszystkie proroctwa tyczące się pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa wypełniły się bardzo dosłownie, bardzo dokładnie, co do najmniejszych szczegółów. Tam nie było symboli, obrazów, które można było sobie alegorycznie interpretować. Jeśli było powiedziane, że on napił się octu, to napił się tego octu, tak? Jeśli było powiedziane, że będą rzucać szaty o jego losy, to rzucano szaty o jego losy. I wszystkie proroctwa wypełniły się dosłownie. I to jest wskazówka, że te proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły, również trzeba interpretować dosłownie. Więc to są dwie pierwsze zasady. Trzecia zasada jest taka, że Pismo wyjaśnia się Pismem. Pismo wyjaśnia się Pismem. Inaczej się to mówi, jest tak zasada biblijna dwóch lub trzech świadków, że każda sprawa, taki jest w Biblii werset, który jest powiedziane, że każda sprawa powinna się oprzeć na podstawie dwóch lub trzech świadków. Jeden świadek to za mało. Również tą zasadę odniesiono do tłumaczenia Biblii, że nie można wyciągać jakichś wniosków na podstawie tylko jednego wersetu. Ale nawet dzisiaj w chrześcijaństwie wiemy, że musimy patrzeć na treść całego Pisma Świętego. Powstało wiele nauczań, które wybrały sobie pewne wersety z Biblii i na tej podstawie zbudowały jakąś tam interpretację, nie biorąc pod uwagę innych wersetów, które mówią o czymś innym, czyli przedstawiają drugą stronę tego samego medalu. Więc jeśli my ulegamy temu błędowi, że bierzemy pewną tezę i na jej potwierdzenie szukamy wersetów Biblii, a równocześnie przeaczamy inne wersety, to nie jesteśmy rzetelnymi czytelnikami Słowa Bożego, którzy chcą całą prawdę się dowiedzieć, a nie tylko to, co mi pasuje z tego pisma wybrać i dopasować do tego, czego chcemy nauczać. Tak? Czwarta zasada, a może jeszcze jedno, powiem do tego zasady, pismo tłumaczy się pismem. Jedną z najtrudniejszych w zrozumieniu ksiąg jest Apokalipsa. I na tej księdze najbardziej widać, ponieważ w Apokalipsie jest najwięcej odniesień do Starego Testamentu, prawie w każdym wersecie. Jeśli nie znasz całego pisma dobrze, to nie zrozumiesz Apokalipsy. Te obrazy będą zagmatwane, dlatego jest też tak wiele różnych interpretacji, szczególnie co do Księgi Objawienia. Czwarta zasada jest to zasada tak zwanego kontekstu, dalszego i bliższego. Że ważny jest kontekst, w którym jest umieszczone dane słowo. Jeśli nie czytamy go w kontekście i wyrywamy je z kontekstu, to to jest przyczyną jednym z najczęstszych błędów interpretacyjnych Pisma Świętego. Ważny jest kontekst. Czyli wersety, które poprzedzają i są po danym wersecie, który chcemy zrozumieć. I nie tylko wersety, które są te tak zwany bliski kontekst, ale również dalsze, czyli księga, w której jest umieszczony ten werset, czy treść całego Pisma Świętego. Ważny jest również kontekst historyczny, kulturowy. Jeśli nie rozumiemy pewnych rzeczy kulturowych związanych z Izraelem i będziemy to brać do naszej kultury, to opacznie zrozumiemy Pismo. Tak? Od chociażby przykład. Pasterze żydowscy, czy bliskowschodni, szli przed stadem. Ale ktokolwiek zobaczy, jak nasi górale na halach pasą owce, to idą za owca. Tak, my musimy rozumieć pewne rzeczy kulturowe, żeby właściwie też odczytywać Pismo Święte. Więc cztery przykłady wybrałem, żeby pokazać te zasady. Cztery przykłady, które powszechnie spotykam, są źle interpretowane, czy opacznie interpretowane. Więc pierwszy taki werset to jest Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 5 werset, który brzmi tak. Tak mówi Pan, przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Więc są ludzie, i wielokrotnie można się spotkać z taką interpretacją, które rozumieją słowa przeklęty człowiek, który polega na człowieku, że biada, jeśli komukolwiek ufasz. Biada, jeśli na kimkolwiek polega. Przecież tu jest jak byk napisane. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku, który z ciała czyni swoje oparcie. Czy to znaczy, że nie wolno nam nikomu ufać? Żono, nie ufaj, broń Boże, mężowi, mężu, nie ufaj, broń Boże, żonie. Do mechanika nie idź, do elektryka nie idź, nie ufaj tym fachowcom. Nie ufaj, bo przeklęty jesteś, tak? To pokazuje, jak opaczne zrozumienie takiego słowa może prowadzić człowieka na manowce. A szczególnie do lekarza nie idź. Teraz jak były szczepionki, kto wziął szczepionkę, to nie ufa Bogu, tylko polega na medycynie, na ludziach polega, tak? Takie interpretowanie czyni szkodę i jest złym interpretowaniem tego, co tu jest napisane. Bo nawet pomijając to, co tu jest napisane, o czym za chwilę, to zdrowy rozsądek mówi nam o tym, że świat, w którym nikt nikomu nie ufa, jest chory. Chory. Oczywiście my wiemy, że jeśli nie będziemy polegać na ludziach, to trudne jest jakiekolwiek funkcjonowanie. Jak mi się zepsuje samochód, a ja nie umiem go naprawić, to muszę udać się do mechanika. A jak wsiadam do samolotu, to ważne jest, czy leci z nami pilot, czy nie. Ja ufam Panu. No ważne jest, czy ten pilot leci z nami. Dlaczego? Bo polegamy na jego umiejętnościach. I biada nam, nikt z nas nie sądzę, żeby wsiadł do samolotu, gdyby wiedział, że jakiś tam sobie zwykły Nowak usiadł za sterami samolotu, tak? Człowiek, który nie ma odpowiednich uprawnień, odpowiedniego przeszkolenia, wyszkolenia i doświadczenia, tak? Nie, wtedy nie wsiądziemy. Dlaczego wsiądziemy do pociągu czy gdziekolwiek inny? Dlaczego korzystamy z pomocy wszystkich fachowców? Czy damy budować dom pierwszemu, lepszemu z brzegu człowiekowi? Czy poprosimy architekta, żeby najpierw sporządził dobry projekt, a do budowlańców jeszcze najlepiej chcemy takich z polecenia? Nie flejtuchów, tak? Ale dobrych. Żeby nam się dach nie zawalił na głowę. Więc to pokazuje nam, zwykły rozsądek nam mówi, że świat, którym nikt nikomu nie ufa, jest straszny. Że my, to jest oczywiście może ograniczone zaufanie, tak? Bo mechanik może nam źle naprawić samochód. Oni mają swoje sztuczki, żeby tamtego. Nie każdy mechanik jest godny polecenia. My wiemy, że to zaufanie do drugiego człowieka jest ograniczone. Bo wiemy, że ten drugi człowiek może zawieść. Ale poleganie na drugich jest zdrowe, dobre i właściwe. Dobrze jest móc polegać i liczyć na innych ludziach. Co by to było, gdybyśmy w kościele nie mogli liczyć na drugich? Co by to było, gdybym ja powiedział, nie wiem, naszym braciom, zróbcie coś i muszę ich sprawdzać, czy oni to robią? Bo ja nie wiem, czy ja mogę na nich polegać, tak? To jest straszny świat. To słowo tutaj mówi tak. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne czyni z tym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. To pokazuje nam, jak ważne jest czytać uważnie całe zdanie. Bo tu nie jest powiedziane, że jakiekolwiek zaufanie czy poleganie na drugim człowieku jest przeklęte. Nie. Jest zdrowy wymiar polegania na drugim człowieku, tak? Jest zdrowy, właściwy i pożyteczny. Ale jest też niezdrowy. Co charakteryzuje ten niezdrowy? Że polegasz, oparcie swoje czynisz w sile ludzkiej, czy nawet sobie samym, a od Pana odwracasz swoje serce. Jeśli bardziej polegasz na ludziach niż na Bogu. Psalm 127 podaje na pewną wskazówkę co do zrozumienia na przykład tego słowa. Psalm ten mówi tak. Jeśli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, budowniczy buduje na darmo, tak? I co te słowa nam mówią? Że bez Bożej pomocy nic się nie uda. Ale w drugą stronę, jeśli strażnik nie będzie strzec miasta, a budowniczy nie będzie budować domu, to sam Pan zbuduje dom? No nie. Bez budowniczego i bez strażnika pewne rzeczy się nie zadzieją. Ale jeśli ten strażnik robi to, co do niego należy i ufa Bogu, to rzeczy będą się dziać tak, jak powinny się dziać, tak? Dlatego też to jest przykład, jak właściwie trzeba rozumieć Słowo Boże, a nie przekręcać je na swoją własną zgubę. Drugi przykład. Tym razem wejdę na trochę grząski grunt, bo on jest tematem dyskusji bardzo ożywionej w Kościele. A chodzi o nauczanie kobiet. Apostoł Paweł napisał w swoim drugim liście do Tymoteusza, nie pozwalam zaś, od 12 wersetu, nie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Niech pozostaje w ciszy, bo najpierw został kształtowany Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy uległa zwiedzeniu, dopuściła się przestępstwa. Niech raczej spełnia się w macierzyństwie, pozostając w wierze, w miłości i rozważnym poświęceniu. Inne przekłady tłumaczą, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać i mieć władzę nad mężczyzną. To jest takie dosyć trudne miejsce interpretacyjne, jeśli chodzi o egzegezę. Niemniej chcę wskazać wam na pewne rzeczy. Jeśli zrozumiemy tak, jak tutaj jest dosłownie napisane, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, to można powiedzieć, i wielu chrześcijan tak twierdzi, jest napisane jak byk i basta. Nie ma dyskusji. Kobiety, które gdzieś w jakimś miejscu, tutaj na przykład Piotr wspomniał o małżeństwie, ona też będzie nas uczyć. Biblia mówi, że nie wolno kobiecie, tak? Czy rzeczywiście Biblia to mówi? Ktoś powie, przecież czytam wprost to. Nie pozwalam kobiecie nauczać, tak? Ale tu jest też ważne zrozumienie poszczególnych słów, jak ważna jest zasada kontekstu. Bo ci, którzy mówią, że kobiety nie... Broń Boże, żeby kobieta wyszła do przodu w kościele i cokolwiek głosiła, bo to są trendy światowe obecne w kościele. czyli duch czasów, tak? Kobiety są coraz więcej w polityce, gdziekolwiek indziej jest taka trend i w Kościele widać, że wkrada się duch światowy i to samo czyni. To są poważne argumenty ludzi, często bardzo poważnych, szanowanych pastorów i tak dalej, tak? Więc to jest fragment, który jest trudny interpretacyjnie, tak? Niemniej chcę wam zwrócić uwagę na pewne rzeczy, jak ważne jest właściwe odczytywanie słowa. Słuchajcie, nie pozwalam zaś kobiecie pouczać ani kierować mężem. Ten słowo mąż to jest w Grece słowo mężczyzna. Dlatego niektórzy tłumaczą nie mężem, ale mężczyzną. Tak? Że ponieważ Paweł pisał do kościoła, to pisał o tym, że kobieta nie powinna pouczać mężczyzn. Nie tylko mężem. Tak? Ale to poniekąd wskazuje nam na to, że kobieta nie powinna wynosić się nad mężczyzn i wiecie, macie zrobić to, to i to. Ja wam tu mówię, tak? Tu bardziej jest mowa o takiej postawie. Ale co w przypadku, kiedy kobieta jest pokorna i jest podległa mężowi, a ma co mądrego do powiedzenia? A co w przypadku, bo wiecie, często ci głosiciele czy twierdzący, że kobiecie nie wolno nauczać, równocześnie nie mają nic przeciwko temu, żeby kobiety nauczały w szkółce niedzielnej. Mają władzę nad mężczyznami, może jeszcze małymi chłopcami, ale przyszłymi mężczyznami. Czy wolno kobiecie nauczać? Jeśli zrozumiemy, że Paweł, który miał wśród swoich współpracowników, który jedną kobietę nazywał apostołem. Jedno małżeństwo obojga nazywał nauczycielami. Sam Paweł też w listach do Tymoteusza mówi, że kobiety powinny pouczać inne kobiety. Tak? Czyli nie chodzi o tym, że kobiety w ogóle nie mogą nauczać. Więc bardziej chodzi o to, że kobiety nie powinny nauczać doktryny w Kościele i ustanawiać nauki zboża. Bo są powody ku temu. Tak? Co nie znaczy, że słowo nauczanie, które rozumiemy jako doktrynę, co nie znaczy, że inspirowanie, dzielenie się świadectwem, dzielenie się tym, co przeżywam z Bogiem w swoim życiu, co Bóg do mnie powiedział w przypadku kobiety, jest nauczaniem. No nie jest. Jest bardziej inspiracją. Więc, tak jak na przykład my w zborze, nieraz gościliśmy małżeństwo strzyżeckich, gdzie Maciej mówi, że bardziej Agata głosi pod jego autorytetem, czyli jest pod autorytetem męża, tak? I jest pod autorytetem zboru, czy moim, tak? Bo ja też, powiedzmy to, autoryzuję i stwierdzam, że ona nie przychodzi nas pouczać mężczyzn, tu teraz macie robić to i to, ale zachęcać. Jest różnica? Trzeba pewne rzeczy rozróżniać. Jeśli niewłaściwie zrozumiemy pewne słowa, mogą one nas doprowadzić do pewnej interpretacji, która uważam, że jest nie do końca zasadna w świetle Słowa Bożego. Trzeci przykład. Taki bardzo na czasie. Liczba 666 i znamie bestii. Ile tu jest interpretacji, ale w dobie, kiedy była pandemia i szczepionki, w Kościele podniosło się bardzo dużo głosów, które mówiły wprost, kto się zaszczepi, przyjmuje znamie bestii. Albo już prawie znamie bestii. Dlaczego? Bo tu jest napisane, że druga bestia sprawiła, że wszyscy mali i wielcy, to jest 13 rozdział 16 wersetu objawienia, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć znamie na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamie imię bestii lub liczbę jej imienia. A ponieważ przy okazji tak zwanych paszportów covidowych zaistniało zagrożenie, że ty nie będziesz mógł pracować, że w niektórych krajach Europy stało się tak, że nie możesz wejść do sklepu, jeśli nie byłeś zaszczepiony, tak? Więc co niektórzy chrześcijanie, wcale nie tak nieliczni, podnieśli zaraz swoje głosy, że jesteśmy oto w tym miejscu, gdzie mamy do czynienia z znamieniem bestii. Nawet sprawa bardzo świeża. Pewien wierzący znajomy mówi mi w tym miesiącu, że powiedział pewnej innej osobie wierzącej, że przyjął szczepionkę, bo pojechał na Karaiby. Musiał, żeby tam się, tak powiem, dostać do pracy. To ta druga osoba wierząca natychmiast zerwała z nim jakikolwiek kontakt. Przyjął znamie bestii. Proste. I tu, słuchajcie, Tylko tak swoją drogą jeszcze powiem historycznie. Nic nowego, historia lubi się powtarzać. Jak wprowadzane były kody kreskowe. Wiecie, że w tych kodach kreskowych są takie, wiecie, kreski, tak? I są trzy podłużne. I te trzy to są szóstki. Trzy szóstki, jak bum, cyk, 666. W dodatku bez kasy fiskalnej nikt nie kupi i nikt nie sprzeda. No bum, cyk, znamie bestii. A jak wprowadzano te dowody osobiste, to wiecie, jakie teraz mamy, tak? Znamie bestii. Bez tego jesteś człowiekiem, który nie istnieje. To pokazuje nam, że na przykładzie tego fragmentu chcę wam pokazać, jak bardzo ważne jest czytanie słowa w kontekście bliskim. Bo jeśli skupisz się i wyrwiesz na jakiś fragment i zaczniesz wybierać z niego poszczególne części, to już błądzisz. Jest w internecie taki bardzo popularny kaznodzieja, który zaczął tłumaczyć. 666 to jest odwrócone 999, czyli służba zdrowia. Tym Bogiem, tą bestią jest medycyna. A co medycyna ma? A tak się śmiejecie. A co medycyna ma za znak? Wąż Eskulapa na kiju. No to jest czysty diabeł. Jeszcze wyczyta w Apokalipsie, że jest to słowo farmakos. Farmakos, czyli farmaceutyna. Farmaceutyka wszelka, tak? Ludzie zaufali medycynie, szczepionkom, znamie bestii, tak? Mnie martwi nawet nie taki człowiek, bo ludzie głoszący różne dziwadła zawsze się byli na ziemi, ale to, jak wielu ludzi go słucha. Chrześcijan. To, co mi to mówi? Że niestety, chociaż w naszych kręgach my bardzo dużą wagę przykładamy do czytania Słowa Bożego, to często nie umiemy go czytać jak należy. Bo ludzie dają wiarę takim bzdurom, że tak powiem. Więc zobaczmy, jak ważny jest kontekst. 13 rozdział. Co musi się wydarzyć najpierw, zanim się wydarzy to, co będzie znamieniem bestii? Trzeci werset. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. To będzie konkretna osoba, za którą cały świat pójdzie w podziwie. Cały. Będzie ona wypowiadać różne bluźnierstwa i tak dalej. Siódmy werset. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Ktoś powie, że WHO zyskało taką władzę, żeby tam szczepionki. Nie, to nie jest to, tak? Zobaczyłem też 11 werset. Inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii. To, że ludzie w jakiś sposób ufają medycynie, nie znaczy się, że kłaniają się medycynie, tak? Bestia ta dokonywała wielkich znaków, na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Gdzie to miało miejsce? Bo to się wypełni w słowie. Że czyni znaki i cuda, tak? W tym ogień. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi, namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, mimo to ostała się przy życiu. To jest fałszywy Chrystus, tak? Gdzie jest ta podobizna? Oczywiście znaleźli się sensacyjni tacy, którzy znaleźli to, że tam w Brukseli postawiono taką panterę, odniesiono to do Księgi Daniela. To są czyste fantazje. A kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii. Także przemówiła. Za jej sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ja nawet nie czytam całego tego rozdziału, poszczególne miejsca, tak? Zobaczcie, ile rzeczy, jak ważny jest kontekst. Jeśli wyrywamy coś z kontekstu, to tworzą się tego typu historie, które mieszają w głowach wielu, wielu wierzących ludzi. Ważne jest czytanie właśnie w kontekście. Ponieważ te rzeczy się nie wypełniły, my wiemy, że to jeszcze nie jest znamie bestii, bo musi się inne rzeczy wydarzyć najpierw, przed tym, zanim dojdzie do tego. Dopiero wtedy te rzeczy będą mieć miejsce, tak? I ostatni przykład z Księgi Izajasza, 53 rozdział. Piąty werset. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Bardzo często ludzie cytują te słowa, że jego ranami zostaliśmy uleczeni w kontekście na przykład fizycznego uzdrowienia. Ale jak ważna jest egzegeza. Tutaj na tym przykładzie chcę pokazać, jak ważna jest egzegeza tak zwanego dalszego kontekstu. Jakie jest główne przesłanie Księgi Izajasza? Można powiedzieć, że Księga Izajasza jest Ewangelią Starego Testamentu. Jak żadna inna księga, tak wiele mówi o Chrystusie i o Jego dziele. Tak, że możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie, Księga Izajasza, w niej jest zawarta cała Ewangelia. Nowego Testamentu później. I to jest bardzo ważne zrozumienie, bo ta księga, jak inna właśnie mówi o dziele Jezusa Chrystusa, a 53 rozdział jest ukoronowaniem tej księgi, która mówi właśnie o dziele Jezusa na krzyżu. A jaki jest kontekst słów, a jego ranami zostaliśmy uleczeni? Kontekst ten pojawia się w pierwszym rozdziale. Więc przeczytamy ten pierwszy rozdział. Od drugiego wersetu do szóstego. Słuchajcie niebiosa i wsłuchaj się ziemia, ponieważ Pan przemówił, synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość. Lecz oni mi się zbuntowali. Bydle zna swojego właściciela, a osioł żłób swoich panów. Izrael natomiast mnie nie zna, mój lud mnie nie rozpoznaje. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia. Opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela i odwrócili się. W co jeszcze was bić, skoro mnożycie odstępstwa? Cała głowa choruje i całe serce omdlałe. Od stopy po głowę nic na nim zdrowego. Guzy, sińce i świeże rany. Nieopatrzone, nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Więc Bóg zaczyna tą księgę, wprowadza temat, tak, że jest wielki problem z Izraelem. W co jeszcze was bić? Całe ciało jest sine, poranione, a i tak to nic nie daje. I tak to nic nie daje. Ale werset 18 tego pierwszego rozdziału już zapowiada główny temat tej księgi. Chodźcie, rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. Tak? Czyli Bóg wskazuje, że ma sposób na oczyszczenie. Że ludzka natura grzeszna sprawia, że cokolwiek by Bóg nie nakazał, i tak ta ludzka natura będzie skłonna do grzechu i tak to nic nie da. Tak? Karcenie nic nie da z tymi ludźmi, bo oni i tak przez upadłość ludzkiej natury zgrzeszą. Tak? I Izajasz 53 rozdział, 6 werset, zaraz po tym odnosi się właśnie do tego kontekstu. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Więc Jego ranami jesteśmy uleczeni, w tym sensie, że Bóg zamiast bić Izrael, powiedział Jego zranie. To na Niego spadnie kara, tak? I Jego ranami będziecie uleczeni. Teraz jeśli chodzi o to, że wielu ludzi na przykład rozumie przez to, że Jego ranami jesteśmy uleczeni, że tyczy się to uzdrowienia fizycznego. Na ludzki rozum. Czy Jezus uzdrawiał mocą królestwa, czy mocą krzyża? Królestwa. Czy Jezus musiał umrzeć dla naszego fizycznego uzdrowienia na krzyżu? Nie. Wcale. Jezus nie musiał umierać dla fizycznego uzdrowienia. Prawie wszystkie uzdrowienia, które Jezus uczynił w Ewangelii, których mamy tak wielki zapis, stały się na podstawie mocy królestwa, a nie mocy krzyża. Przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Więc nie chodzi tu o fizyczne uzdrowienie, ale o coś znacznie głębszego. Jeżeli odnosimy to do fizycznego uzdrowienia, to spłycamy ten tekst Izajasza. Upraszczamy go. Bo on mówi o czymś więcej. Problem polegał na tym, że Jezus mógł na podstawie swojej dobroci, mocy królestwa uzdrawiać człowieka nie bez końca. Ponieważ każdy uzdrowiony przez Jezusa i tak, co zrobił, umarł. Umarł. Dlatego Bóg zrobił coś więcej, niż fizycznie nas uzdrowić. Usunął problem, przez który jest to wszystko, tak? Grzech. Grzech. Nasze nieposłuszeństwo z powodu tej naszej natury, która jest skłonna do grzechu i nie jest w stanie być posłuszna Bogu. Dlatego jest tutaj mowa o głębszym uzdrowieniu, o wiecznym uzdrowieniu, o życiu wiecznym i wiecznym zdrowiu, które z tego wynika, tak? Jezus na ziemi mógł uzdrawiać wszystkich, ale wiedział, że Jego moc jest ograniczona w mocy Królestwa, że dopóki nie będzie krzyża, temat jest niezałatwiony. Dopiero krzyż Jezusa nadał mu nową moc, że mógł zrobić to, czego nie mógł zrobić mocą Królestwa. Czyli nas zbawić na wieki. Przemienić nasze ciała, tak? Więc gdybyśmy tylko do uzdrowienia fizycznego odebrali te słowa, że Jego ranami jesteśmy uleczeni, to tak jakbyśmy po trosze chcieli powiedzieć, że seks to jest miłość. Wiemy, że miłość to jest coś znacznie więcej niż seks, tak? To jest coś znacznie więcej. Więc to pokazuje nam, jak ważne jest czytanie, żeby też nie upraszczać pewnych rzeczy, ale właściwie rozumieć, co one znaczą, ich głębie, tak? To my musimy czytać w całym kontekście też Słowa Boże. Mamy w Biblii przykład Berejczyków, który jest wspaniałym przykładem. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 11 werset mówią tak. Paweł przyszedł do Berei, by głosić tam Ewangelię i czytamy, że zaczął uczęszczać do synagogi i Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych Tesalonikach, bo Pawła z Tesalonik wyrzucili, musiał uciekać. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Przykład szlachetnej postawy Berejczyków, tak? Byli, przyjęli z całą otwartością wszystko, co mówił im Paweł. Ale badali codziennie pisma, czy to się zgadza z tym, co jest zapisane w piśmie. Wtedy to był Stary Testament, Księgi Święte Starego Testamentu, które oni mieli, tak? Zobaczcie, kiedy Jezus zaczął mówić na przykład o tym, że kto nie będzie pił Jego ciała, Jego krwi, nie będzie jadł Jego ciała, nie będzie mieć życia wiecznego, bardzo wielu uczniów od tego momentu przestało chodzić za Jezusem. Dlaczego? Bo mówili co? Trudna to mowa, którą się może słuchać. Dlaczego była ta trudna mowa? Bo Pismo mówi, że przeklęty jest każdy, kto pije krew. Czyli trudność, którą napotkali w słowach Jezusa, to to, że Pismo mówiło im co innego. Gdyby mieli postawę Berejczyków, czyli z otwartością przyjęli słowa Jezusa, ale zbadali, co naprawdę mówią Pisma, a nie to, co im się wydaje, że one mówią, to by doszli, że Jezus nie mówił nic niezgodnego z Pismem. Więc badać Pisma, tak? Bądźmy takimi ludźmi, którzy badają Pisma, czy rzeczy rzeczywiście tak się mają. Wiedz, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz. Apostoł Piotr napisał, jeszcze zacytuję jego słowa, w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale. Na Panu, 15 werset. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej swoich serca. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Tak? Czyli tutaj Piotr mówi tak. Skupcie się na Chrystusie. On jest w centrum, tak? Pismo jest chrystocentryczne. Ale umiejcie się obronić, dać odpowiedź tym, którzy chcą. Wyjaśnij mi, dlaczego wierzysz to, co wierzysz. Dlaczego żyjesz tą, a nie inną nadzieją? Wyjaśnij mi to, tak? Dlaczego wierzymy, że Bóg jest Trójcy Święty? Dlaczego w to wierzysz? Dlatego, że tak ci nauczono, że tak słyszałeś, tak ci ktoś powiedział, ksiądz pastor? Czy dlatego, że sprawdziłeś sam to w piśmie, i wiesz, że Pismo cię w tym utwierdziło, że tak jest. Do dzisiaj są ludzie, którzy uważają, że Bóg nie jest w Trójcy jedynym. Przecież Biblia mówi, że Bóg jest jeden. No to jak trzech? Tak? Do dzisiaj są. Warto wiedzieć, dlaczego wierzymy w to, co wierzymy. Badajcie Pisma, tak? Czy rzeczywiście tak się rzeczy mają? To wymaga takich studiów, że my tak jak chcemy znać całą prawdę. Chcemy dojść prawdy. to jak to w końcu jest? Tak czy tak? Dlatego warto studiować Słowo Boże i mieć jakby to wyjaśnianie słowa, o czym chcę powiedzieć, tyczy się dwóch takich kierunków głównych. Czyli wiedz, w co wierzysz i dlaczego w to wierzysz. Że warto mieć takie osobiste zrozumienie tego. Nie dlatego, że tak naucza zbór, Kościół. To też nawet się dobrze naucza, tak? Ale jeszcze lepsze jest to, że ty wierzysz w to, co wierzysz. Że Bóg jest w Trójcy, że Jezus jest Bogiem, a nie jest jakimś archaniołem. Czy inne rzeczy. Dlatego, że sam dokopałeś się do tego w Biblii i wiesz, że to jest prawda i ci tego nikt nie wydrze. Nie namiesza ci w głowie, bo ci tam poda jakieś inne wersety i ty pomyślisz, no już nie wiem, w co wierzyć. I po drugie, wyjaśniaj Słowo Boże dla samego siebie, żebyś wiedział, co Bóg mówi do ciebie. Taka anegdotka. Jest taka metoda, której nie polecam, która się nazywa co Bóg do mnie mówił, na chybił trafił. Czyli otwieram Pismo Święte w miejscu, jakim tam wypadnie i palcem położę i zobaczę, co ten werset mówi. Czasami faktycznie tak Bóg potrafił przemówić, ale uczynienie z tego metody jest wielkim błędem. Ta anegdotka mówi tak. Pewien człowiek chciał właśnie tak zobaczyć, co Bóg do niego na dzisiaj mówi. Więc otworzył księgę jakąś Nowego Testamentu i czyta o Judaszu, który poszedł się powiesić. No nie, no panie, no chyba nie chcesz, żebym poszedł się powiesić. No to drugie miejsce. Znalazł drugie miejsce, a tam jest napisane. A ty idź i czyń podobnie. No nie, chyba nie. Do trzech razy sztuka. Jeszcze raz otwiera Biblię, na chybił trafił. Co masz czynić? Czyń prędko. Czy to znaczyło, że miał się pójść powiesić? Nigdy w życiu, tak? To oznacza, że wiedz, co Bóg do ciebie mówi, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, tak? Żeby nie było tak, jak to się czasami zdarza w naszych kręgach, że wielu ludzi mówi, a Pan mi powiedział. Ale jak słyszysz, co on mówi, ten człowiek, co Pan mu powiedział, to mówisz, nie, Pan ci tego nie powiedział, bo mówisz rzeczy niezgodne z Pismem Świętym, tak? Żebyśmy po prostu nie brali swoich własnych odczuć, swoich własnych wyobrażeń za to, co Bóg naprawdę do ciebie mówi, tak? Dlatego my też potrzebujemy prawidłowo wyjaśniać samym sobie słowo, tak? Żeby mieć to słowo, żeby żyć księgą. Miałem takiego nauczyciela niesamowitego, już u Pana, wykładowcę Słowa Bożego, Mieczysława Kwietnia, zapamiętałem jego jedną pewną sentencję. On mówił tak. Biblię znajdziecie oprawione w różne okładki. A ja wam mówię tak, że Bóg chce Biblię oprawić twoją skórę. Tak? Że Bóg chce, abyśmy my byli chodzącą Biblią, tak? Chodzącym Słowem, że Duch Święty chce zapisać to Słowo na naszych sercach, tak? Nie martwą literą zakonu, ale na naszych sercach wypisać je. Czy dasz mu możliwość, żeby wypisał na twoim sercu Słowo? To. Tomek Zieliński, taki znany na Facebooku człowiek, który szczególnie ma taki telefon zaufania i pomaga dzieciakom, które chcą popełnić samobójstwo. To jest wierzący człowiek i on ostatnio dał taki wpis, nawrócił się dzięki takiemu mentorowi w jego życiu, takiemu starszym człowieku, który już nie żyje, Antoni. I ten Antoni kiedyś zaczął z nim rozmawiać o wierze. I w końcu z tej dyskusji zapytał się Tomek Antoniego, to powiedz mi, co to znaczy wierzyć? A Antoni odpowiedział mu tak najprostymi słowami. Wierzyć to znaczy trzymać Boga za Jego słowo. Trzymać Boga za Jego słowo, ale to nie wszystko, co powiedział. Powiedział jeszcze tak. Każdy ma swoje ulubione słowo. Czy znalazłeś już swoje? Czy znalazłeś już swoje? Obietnicę, którą Bóg mówi do ciebie, tak? Możemy powiedzieć, że wszystkie obietnice Biblii są dla nas. To prawda. Ale jedne są bardziej dla ciebie niż dla innych. Czy wiesz, które są bardziej dla ciebie? Które bardziej do ciebie Bóg ci wkłada w serce i przez które do ciebie mówi, które żyją w tobie? Nie będą tylko gdzieś tam zapisaną w Biblii, którą znasz być może nawet na pamięć, ale która ożyła w tobie. Jest to twoja obietnica, którą Bóg tobie powiedział i wiesz, że ona jest twoja. Nie tylko, że jest w Piśmie, ale jest twoja, bo Bóg tobie ją powiedział. Do ciebie bezpośrednio przemówił przez jakieś słowo zapisane do ciebie i ty rozpoznałeś, że to nie twoje odczucia, to nie cokolwiek innego, myśli innych ludzi, diabła myśli, ale to Boże myśli spłynęły do ciebie. I Bóg ci powiedział. I możesz Boga trzymać się za Jego słowo. Często ludzie, pewne rzeczy się nie dzieją w ich życiu, bo uchwycili się słów, które Bóg dał innym, ale niekoniecznie im. Miej słowo, które Bóg ma dla ciebie. Słowo Boże na przykład mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie odebrał korony twojej, czy wieńca twojego. Trzymaj co masz, to co ja ci dałem. Zachowaj w swoim sercu. Tak Jezus o tym mówił, że komu się Jezus bardziej objawi? Temu, kto zachowuje Jego słowo. Widzicie do Filadelfii na przykład w Księdze Objawienia. To jest niesamowity Kościół i niesamowite rzeczy, które Jezus do niego powiedział, a Jezus powiedział do niego tak. Ty masz moc nikomu i jesteś mały, ale zachowałeś moje słowo. Zachowałeś moje słowo. Zachowałeś moje słowo. Dlatego ja uchronię ciebie od wielu różnych strasznych rzeczy, które przyjdą na ziemię, tak? Bo moc masz nikomu, ale zachowałeś moje słowo. Jakie to jest ważne. Nie zniekształcone, ale takim, jakim zostało ono powiedziane. Słowo Jezusa, tak? I na koniec jeszcze jeden fragment z listu do Tymoteusza, z drugiego listu. Kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, tak pokrótce trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, ladenci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unika. Tak? Więc to jest kontekst rady apostoła Pawła. Wiedz, że w czasach ostatecznych będą trudne czasy, ale ty dalej... Takich ludzi unikaj. Z nich biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują trywolne kobiety obciążone grzechami, rozdzierane przez różnorodne żądze. Kobiety te zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Ja myślę, że tu nie chodzi tylko o kobiety, tak? A mężczyzn tak samo. Ten problem się może tyczyć. Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak? Czyli Paweł pisze o pewnych ludziach. Tak jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary. Daleko jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich, podobnie zresztą jak stało się w przypadku tamtych. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i tak dalej. Jakieś to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Czyli jest mowa o pewnym zwiedzeniu, tak? O których w innych miejscach Biblii wiemy, że będzie wiele tego zwodzenia na całej ziemi. Ale dalej czytamy, ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Mówi do Tymoteusza Paweł. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Czyli tak, trwaj w tym, czego się nauczyłeś, do czego zostałeś przekonany, czyli tak, czy trzeba było tego potwierdzenia, i od kogo się tego nauczyłeś? Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusie Jezusa. Chrystusa Jezusa, tak? Znasz Pisma Święte. One mogą cię obdarzyć mądrością. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Jaki jest cel Pisma? Przemienić nas. Uczynić z nas ludzi, którzy będą w pełni sprawiedliwi, tak? Bożej sprawiedliwości na podobieństwo Chrystusa Jezusa. Aby człowiek Boży był, jak niektórzy tłumaczą, doskonały. W pełni przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Więc miej, trzymaj co masz. Dzisiaj wielu ludzi wierzących już nie czyta Słowa Bożego, bo nie mają na to czasu. Ale to, co jest ważne w trudnych czasach, o których tutaj mówi apostoł Paweł, to znaj Pisma Święte. Najpierw je znaj, poznaj je. Znajdź czas, żeby studiować Słowo Boże. Nie tylko je czytać, ale studiować i wiedzieć, o czym ono mówi. Naprawdę, o czym ono mówi. Bo to jest podstawą mądrości, która co zacznie robić? Przemieniać ciebie. Aby, jeśli coś robi źle w swoim życiu, jeśli coś źle wierzysz, błądzisz i tak dalej, to słowo jest pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy i do wychowania sprawiedliwości. Abyśmy stali się ludźmi przemienionymi, abyśmy się stali tą Biblią obleczoną w naszą własną skórę, żywym Słowem Boga, tak? Tak jak mówi w innym miejscu Słowo Boże, że byśmy stali się ludźmi, którzy żyją każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Każdym słowem. Którzy poddali każdą swoją myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi Jezusowi. Gdzie Jezus stał się w nas wszystkim we wszystkich. We wszystkim, tak. Wszystkim we wszystkim. O to chodzi, żeby był Jezus wywyższony. Bez Słowa Bożego, bez Pisma Świętego jest to niemożliwe. Więc kończąc, pomodlimy się zaraz. Zobaczcie, moje doświadczenie jest takie, że czasami, kiedy patrzę na świat nasz chrześcijański, na nasze kręgi, to widzę, jak brakuje nam właściwego interpretowania słowa i my nie możemy go sobie dowolnie interpretować, bo przez to wielu błądzi. I wielu pobłądziło. Więc to jest ważne, tak? Byśmy nie wykładali dosłownie sobie Słowa Bożego, ale pozwolili Jemu też mówić i przemienić nasze życie. Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz. Czy znalazłeś już swoje obietnice? Czy znalazłeś już słowa, które Bóg Tobie dał, aby się trzymał? By się trzymał i ich nie puścił za nic w swoim życiu. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest dla nas tak drogocenne, które jest tak zbawcze, które jest mądre, którego tak bardzo potrzebujemy. Daj nam głód Twojego słowa. Głód Twojego słowa. Zawsze dochodziło do przebudzenia wśród ludzi, tam, gdzie ludzie wracali do Twojego słowa, gdzie pochłaniali Twoje słowa, gdzie zagłębiali się w Twoje słowa, gdzie rozważali je dniem i nocą, gdzie był wielki głód i wielkie pragnienie Twojego słowa. Panie, Ty wiesz, jak jest w naszym życiu. Czy ten głód nadal jest wielki, a może go nie ma, może przygasł? Więc dzisiaj, Boże, chcemy, żeby głód Twojego Słowa w nas został na nowo wzniecony przez Twojego Świętego Ducha. Abyśmy byli ludźmi mądrymi, którzy, tak jak napisałeś do Tymoteusza, prawidłowo umieją wyjaśnić Słowo Prawdy. Byśmy nie błądzili w swoich wnioskach, ale byli rzetelnymi analitykami i studentami Twojego Słowa, którzy należycie wykładają Słowo Prawdy. Bo powiedziałeś też, że niech niewielu jest pośród was nauczycieli, bo tym surowszy czeka nas wyrok, jeśli nie będziemy nauczać tego, co należy, jak należy. Więc Panie, chcemy żyć Twoim Słowem, chcemy, żebyś nas prowadził, pokazywał błędy, jeśli coś nie tak wierzymy. Twoje Słowo do tego jest, abyśmy czytali należycie Słowo Prawda, abyśmy byli jak Berejczycy, którzy z całą otwartością przyjmują Twoje Słowo i codziennie badają Pisma na potwierdzenie, czy tak rzeczywiście rzeczy się mają. Chcemy brać przykład z Berejczyków i to jest moje marzenie, żebyśmy byli takim Kościołem, który nie wierzy byle jak w pierwsze lepsze rzeczy, które usłyszą, bo powiedziałeś też, Panie, że w czasach ostatecznych będzie wielu ludzi, którzy będą słuchać różnych nauczycieli, którzy będą mówić to, co ucho łechce, ale będzie niezgodne z Twoją prawdą. Więc chcemy miłować Twoją prawdę i umiłować ją ponad wszystko. Bo jesteś tego godzien, aby być wywyższony w naszym życiu. Więc Tobie chwała. Tobie chwała. Ty bądź wywyższony. Amen.